trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Rok A. Z proroctwa Ezechiela. Tak mówi Pan, Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Z psalmu 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Z Ewangelii według świętego Mateusza. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Siostry i bracia, przed nami ostatni tydzień roku liturgicznego i ostatnia niedziela, którą jest uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Te dzisiejsze teksty, które daje nam Kościół do rozważenia, w których Bóg chce się z nami spotkać, to teksty odnoszące się do bycia pasterzem. Bóg, który jest pasterzem dla swojego ludu. We wszystkich czytaniach w psalmie możemy odnaleźć albo ślady, albo bardzo wyraźne wskazania odnośnie pasterzowania Boga. I jednocześnie możemy siebie odnaleźć jako owce lub barany czy kozły, bo o jednych i drugich i o trzecich jest mowa w dzisiejszych czytaniach. Kiedy zastanawiałem się nad komentarzem do całej liturgii słowa, miałem przed sobą taki alabastrowy fragment z freskiem z katakumb świętego Kaliksta w Rzymie. To jest podobno największa nekropolia chrześcijańska. Kilka tysięcy pogrzebanych, pochowanych chrześcijan, przede wszystkim męczenników. 15 hektarów, prawie 20 kilometrów korytarzy. Miejsce, w którym, jak sama nazwa wskazuje, było nazywane Małym Watykanem, jest bardzo wielu świadków wiary. I miałem przed oczami, zastanawiając się tak od kilku dni, towarzyszy mi fresk Dobrego Pasterza z katakumb świętego Kaliksta. Mam go opartego o monitory w moim pokoju. Może się wydawać komuś, że to nie takie miejsce, ale bardzo, bardzo przemawia do mnie właśnie ten obraz. Obraz pasterza, który niesie na swoich, trzyma na swoich ramionach owce. I jest jasne, że chodzi o obraz Boga, obraz Jezusa Chrystusa, który trzyma mnie, trzyma naród, trzyma chrześcijan na swoich ramionach. I te dzisiejsze czytania właśnie o tym mówią. Chrystus, Król Wszechświata, pasterz. Pasterz, który oddaje życie za swoje owce. Pasterz, który chce być ze swoimi owcami, który je rozpoznaje. Ale o tym może za moment. Najpierw proroctwo Ezechiela, 34 rozdział, wersety 11, 12, a później 15, 16 i 17. Warto przeczytać całość tego tekstu, ponieważ są to fantastyczne obietnice, przepiękne obietnice składane przez Boga prorokowi, a właściwie składane przez Boga, który używa ust proroka całemu narodowi obecnie pogrążonemu w ciemności niewoli. Proroctwo Ezechiela jest pisane właśnie w trakcie niewoli i to jeszcze nie jest pisane w ziemi obiecanej. Dlatego tym ważniejsze są wszystkie obietnice, tym bardziej przemawiały wszystkie obietnice, które wypowiadał Ezechiel w imieniu Pana zastępów. Początek 34 rozdziału to najpierw skarga na złych pasterzy. Na pasterzy, którzy nie troszczą się o owce, którzy zostali ustanowieni właśnie po to, by mieć troskę o naród, ale nie zajmowali się narodem, ale zajmowali się sobą. To nie byli dobrzy pasterze. Tak mija 10 wersetów. W ostatnim, w 10 wersecie jest obietnica. Upomnę się u nich o moje owce, sprawię, że nie będą już paść moich owiec. Nie pozwolę, by pasterze paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich ust, nie będą ich łupem. To oczywiste, że jest to dla mnie, jako prezbitera, jako kapłana, jako pasterza, bardzo mocny rachunek sumienia i mocne słowo, które wstrząsa też moim myśleniem, które sprawia, że zaczynam się zastanawiać nad własnym posługiwaniem. I zaraz potem, w 11 wersecie, jakby w opozycji do zachowania pasterzy, którzy niegodnie sprawują swój urząd, Bóg mówi, ja sam będę się troszczył. Ja sam będę ich doglądał. Tak mówi Pan, Bóg. I dalej, jak pasterz dogląda swojej trzody, gdy jest wśród swoich rozproszonych owiec, tak ja będę doglądał moich owiec. Rozpoznam je. Rozpoznam moje owce spośród wszystkich innych. Przed chwilą, przed tym nagraniem, rozmawialiśmy z księdzem dyrektorem radia, z księdzem Łukaszem, właśnie o tej liturgii, o liturgii słowa. Ja się bardzo cieszę, kiedy mogę w ogóle z kimkolwiek, szczególnie z braćmi w kapłaństwie, rozmawiać o Biblii i dzielić się choćby przez moment, gdzieś mimochodem, właśnie tym doświadczeniem tego, co mówi do nas Bóg, czym sam Pan nas karmi, co my przyjmujemy jako pokarm słowa i czym możemy dzielić się z innymi. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Łukaszowi, że mogliśmy przez chwilę o tym rozmawiać. I zastanawialiśmy się obaj właśnie nad tym słowem. Pasterz, który dokonuje przeglądu swojej trzody, rozpoznaje swoje owce. Bóg wcześniej daje obietnicę, sam będę szukał, sam będę się o nie troszczył. Jak rozpoznać owce Boga? Jak On rozpoznaje nas? Skąd On wie? Oczywiście nie chodzi tutaj o herezję, że teraz Bóg nie jest wszechmogący i wszystko wiedzący. To jest oczywiste. Ale myślę, że jest nam dziś też potrzebne to przekonanie, świadomość, na jakiej podstawie Bóg nas rozpoznaje jako swoje owce. Owce często rozproszone, często hasające po swoich własnych pastwiskach, nie po pastwisku Boga, o czym usłyszymy w psalmie. Owce, które mają własny pomysł na życie, na istnienie, na powołanie, nawet na służbę Bogu, nawet na Boga mają swój własny pomysł. Na pasterza. Owca, która ma pomysł na pasterza. Jak powinien wyglądać pasterz, jaki powinien być, co powinien robić, jak się zachowywać, co mówić, jak traktować owce. To może się pojawiać też w głowach, małych muszczkach owiec. Ale przecież to pasterz będzie prowadził. To on będzie odpowiedzialny. Ostatecznie, mając na względzie odniesienie wszystkiego, co się dzieje w Biblii do osoby Jezusa Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstania, ostatecznie właśnie pasterz odda swoje życie za każdą owcę. W jaki sposób rozpoznaje, które są jego? Jezus w Ewangelii powie w pewnym miejscu, że jego owce słuchają jego głosu. Że znają ten głos, znają dźwięk, są wyczulone na dźwięk głosu pasterza. I rzeczywiście, kiedy Bóg się odzywa, On też może rozpoznać swoje owce po tym, jak one reagują na Jego głos, na Jego słowo. I tutaj kolejny punkcik maleńki do cotygodniowego rachunku sumienia, który robi nam Słowo Boże. Jak słucham słowa? Jak reaguję na to, co mówi Bóg? Czy słucham z uwagą? Czy jestem uważny? Czy reaguję? Czy coś zmienia się we mnie? Czy faktycznie daję Bogu znać, że jestem zainteresowany, że rozpoznaję to słowo jako Jego słowo, jako Jego głos? On będzie szukał swoich owiec i będzie się o nie troszczył. Sam będzie ich doglądał. Mamy takie zapewnienie, siostry i bracia, że kiedy Bóg już znajdzie swoją owcę, to będzie o nią dbał. A często wydaje się, przychodzą takie pokusy, że Bóg już się nie troszczy, że Bóg nie jest zainteresowany. To przecież to pokusa z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Pokusa, która nieustannie się gdzieś przewija w historii zbawienia, w naszej historii, w historii ludzkości. Bóg nie jest zainteresowany, Bóg nie chce, Bóg nie jest dobry, Bóg coś ukrywa. Trzeba wybrać coś innego oprócz albo obok Boga i wtedy będziemy szczęśliwi. Z taką propozycją przychodzi diabeł, który jest wilkiem, który porywa owce, który rozprasza, który sprawia, że jestem nieszczęśliwy. Pójdźmy dalej. Psalm 23. Nie trzeba chyba żadnego komentarza. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. pozwala, prowadzi, ożywia. Ty jesteś ze mną. Ty dodajesz mi otuchy. Ty naprzeciw wszystkich moich wrogów zastawiasz dla mnie stół. Zapraszasz mnie na ucztę wobec moich wrogów. Nie muszę się ich lękać. Ja mogę z tobą ucztować. Nie muszę się bać demonów, nie muszę się bać zła, nie muszę się bać pokus, wydarzeń, katastrof. Ja mogę z tobą ucztować. Nie muszę mieć lęku. Nie mam lęku, bo jestem z tobą. Bo ty jesteś ze mną. Zobaczcie, ile treści, ile bogactwa przekazuje nam ten psalm 23 w czterech zwrotkach. 6 wersetów. Niesamowite. A wszystko zaczyna się właśnie od stwierdzenia: ty jesteś moim pasterzem. Pan jest moim pasterzem. I dlatego mam wszystko. Jeśli daję się poprowadzić przez Boga, mam wszystko. Niczego nie tracę. Nie tracę w sensie, że zostaję pozbawiony. Bywam uwolniony od różnych rzeczy, które przeszkadzają mi w życiu, które mnie zatrzymują, które tak naprawdę są spętaniem, są sidłami na mojej drodze do nieba. Pasterz mnie od tego uwalnia, wyciąga mnie, sam siebie kalecząc, wyciąga mnie z tych wszystkich cierni, krzaków rozmaitych, z tych ostępów nieprzeniknionych, z tych wszystkich dołów, w które wpadam, z depresji, z błota, z bagna, w którym się topię. Jasne, że takim właśnie jestem, że chodzę swoimi ścieżkami, ale Bóg jest uparty. Bóg jest uparty i On szuka mnie, ciebie, siostro i bracie, czasami na kolanach, czasami rozgrzebując ziemię, błoto, wchodząc w tę przestrzeń grzechu, żeby nas wyrwać, wyciągnąć. O tym mówi mi ta alabastrowa płytka z freskiem z katakumb świętego Kaliksta. Tu nie jest miejsce na żaden sentymentalizm. Tutaj jest często twarde, bolesne, czasami codzienne doświadczenie upadku, zgubienia się, zaplątania się w sprawy, które do niczego nie służą, do niczego dobrego, są zupełnie niepotrzebne. Wplątania się w zachowania, które prowadzą do destrukcji mojego życia czy życia innych. I widzę ten upór Boga, który się nie boi, który się nie lęka, który mnie wyrywa, który chce o mnie zadbać. To jest właśnie obraz Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jeśli widzę Boga jako tego, który klęka, który pochyla się, który wyciąga do mnie swoją dłoń, który chwyta mnie za rękę, żeby mnie uratować, który szuka każdego sposobu, chwyta się wszystkich możliwych okazji, by pokazać mi miłosierdzie, by pokazać mi drogę wolności, który sam otwiera mi drogę do nieba przez przybicie dłoni do krzyża. On wchodzi na krzyż. To jest jedyny tron, z którego skorzystał Jezus. Krzyż. Jedyną koroną, którą ma, jest korona z cierni. I właśnie w momencie krzyża, w momencie odrzucenia przeze mnie i przez innych, w takiej chwili On pokazuje, że ma władzę nad życiem i nad śmiercią. On ma władzę dać życie wtedy, gdy umiera. I robi to. I jest w stanie dać życie nie tylko tym, którzy wiszą obok Niego, którzy zaczynają się nawracać albo widzą, że są w tak bezradnej i beznadziejnej sytuacji, że stać ich tylko na to, żeby zawołać: Jezusie, ulituj się nade mną, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz w swoje królestwo. Ale Jezus pokazuje, że On ma władzę nad moim życiem, nad moją śmiercią. Nad każdym. To jest władza miłości, to jest władza przebaczenia, to jest władza miłosierdzia. Nad każdym, kto staje wobec krzyża. I co więcej, Jezus na krzyżu nie pozostaje. On z niego szybko schodzi. Owszem, zostaje odcięty od krzyża, złożony do grobu, ale już tam schodzi do otchłani, wydobywa tych, którzy są spętani kłamstwem diabła, nad którymi demon trzyma władzę. Ogłasza zwycięstwo miłości, uwalnia, wraca do Ojca, posyła Ducha, przeprowadza do nieba. To jest pasterz. To jest pasterz, który według apostoła Pawła w tym dzisiejszym fragmencie z pierwszego listu do Koryntian, to jest 15 rozdział, to jest właśnie ten, który z martwych wstaje jako pierwszy, jako pierwociny. Co to znaczy? Choćby w Biblii, w edycji świętego Pawła, przeczytamy, że termin pierwociny określał ofiarę składaną Bogu z wszystkiego, co się pierwsze narodziło na polu i w zagrodzie. Mianem pierwocin określano też pierworodne dziecko, które było poświęcone Bogu. Wystarczy zajrzeć do 13 czy 23 rozdziału Księgi Wyjścia. Pierwociny. To, na czym najbardziej mi zależało, to, co najbardziej ucieszyło moje oczy, jako plon, jako owoc mojej pracy, mojego wysiłku, mojej cierpliwości, wszystkich zabiegów, by coś urosło na polu, by rzeczywiście dać właściwe warunki zwierzętom w zagrodzie, by wreszcie doprowadzić do szczęśliwego końca cały okres ciąży i ucieszyć się pierworodnym, pierwocinami. Bóg mówi, daj mi to, oddaj mi to. Ode mnie to dostałeś, ode mnie dostałeś. To jest mój dar dla ciebie, więc oddaj. Uczyń z tego, co otrzymałeś, dar dla mnie. Zrezygnuj z tego dla mnie. I to też jest konkretne pytanie, bardzo mocne. Czy rzeczywiście potrafię zrezygnować z tego, co otrzymałem od Boga? Dla Niego. Czy potrafię Mu to oddać? Czy sobie przypisuję prawa własności? No to może przekładać się na całe życie dzieci, gdzie prawa własności rodziców, te prawa rodzicielskie, tak mocno oplotą dziecko, że nie jest w stanie żyć ani po Bożemu, ani po swojemu, tylko według woli rodziców. Na przykład. Warto sobie zadać takie pytanie, warto o tym pomyśleć. Chrystus powstaje z martwych jako pierwociny, jako ten dar dla Ojca. Chrystus oczekiwany, upragniony, oddaje życie, zostaje zabity, dobry pasterz i pokazuje drogę do Boga. On otwiera tę drogę. On sam jest drogą do Ojca. I wreszcie Ewangelia. Ewangelia, która bezpośrednio łączy się z tekstem z ubiegłej niedzieli. Przypowieść o talentach i momentalnie wchodzimy w Ewangelię o sądzie. Usłyszeliśmy przed tygodniem, żeby nieużytecznego sługę wyrzucić na zewnątrz, w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz z aniołami i tak dalej, i tak dalej. Święty Mateusz łączy obydwa fragmenty w jedną całość. Doświadczenie obdarowania, doświadczenie miłosierdzia, które otrzymaliśmy od Boga, to bogactwo, niezwykłe bogactwo miłości Bożej przedstawione nam tydzień temu. O tym mówił bardzo konkretnie tydzień temu właśnie arcybiskup Ryś podczas mszy świętych w katedrze łódzkiej. Jest powiązane z doświadczeniem przyjścia Syna Człowieczego. I teraz ważna rzecz. Ewangelista Mateusz mówi o tym, że Syn Człowieczy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Czy to będzie krzyż uwielbiony? Może. Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody i On się wobec tych narodów zacznie zachowywać jak pasterz. Jak pasterz, który oddziela owce od kozłów, który oddziela barany od owiec zaproszonych na ucztę w niebie. I potem następują te stwierdzenia. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, napoiliście, przychodziłem do was, przyjęliście, byłem nagi, odzialiście i tak dalej, i tak dalej. I wobec przeklętych, wobec tych, którzy zostają odrzuceni sprzed Bożego tronu, jest dokładnie to samo argumentowanie, jest ta sama argumentacja, że byłem głodny, a nie daliście, byłem wobec was potrzebującym, a nic nie zrobiliście. I jedni i drudzy są zszokowani, są zaskoczeni. Tam jest autentyczne, dogłębne zdziwienie, bo ani ci powołani do życia i ani ci, którzy, dla których nie ma życia z Bogiem, oni nie znali Jezusa. Czyli to nie jest o chrześcijanach, bo przecież my znamy Jezusa. My wiemy, my znamy ten tekst. Ten tekst nie jest dla nas zaskoczeniem. Może o nim zapominamy często czy rzadziej, gdzieś umyka z perspektywy właśnie czynienie miłosierdzia, ta wcześniejsza perykopa o obdarowaniu bogactwem, niewyobrażalną wręcz ilością miłości, łaski, pokoju i tak dalej, i tak dalej. Może o tym zapominamy, może nie chcemy tego przyjąć, może od czasu do czasu to jest zbyt duży ciężar, żeby nieść go na swoich ramionach, ale w tym dzisiejszym fragmencie nie mamy gdzie się odnaleźć, a przynajmniej nie wśród tych, wobec których Chrystus zachowuje się jak pasterz. Jak pasterz, który oddał za nich życie. Jak pasterz, który dokonuje przeglądu, który ogląda, czy ta owca do mnie należy, czy nie należy. Na czym polega to podobieństwo? Skoro my wiemy, że nasze podobieństwo do Boga, czy to bycie owcą Bożą, jest odniesieniem do słuchania słowa, do szukania głosu Boga, odkrycia w sobie Jego miłości i tego zaangażowania w relacje z Bogiem, chodzenia Jego drogami, to kryterium rozpoznania, czy jakaś owca należy do tego pasterza, czy nie należy do niego, jest odniesienie, tak przynajmniej mówi Jezus w jednym i w drugim wypadku, jest odniesienie do jego najmniejszych braci. No właśnie, do tych, którzy są podobni do Jezusa, do tych, którzy znają Jezusa, do tych, którzy są obrazem Jezusa w tym świecie. Nie obrazą, ale obrazem Jezusa. I to jest nasze miejsce. To jest mowa o nas, o chrześcijanach, o tych, którzy znają tego pasterza, którzy są blisko Niego, nie w zaszczytach, nie w powodzeniu, nie w chwale, nie na pierwszych miejscach, ale są blisko Chrystusa w odrzuceniu, w takim życiu, które świat przeklina, na które się nie zgadza, które nie ma żadnego znaczenia, ani żadnej wartości, którzy są blisko Chrystusa na tronie krzyża. To jest bardzo mocne słowo. Znaczy, bo to jest bardzo mocna, bardzo konkretna Ewangelia. A zatem, co możemy wyciągnąć jeszcze z tej dzisiejszej liturgii? Może chodzi o to, żebyśmy wyciągnęli dziś ręce do Chrystusa, abyśmy Go wzięli, abyśmy przyjęli dzisiaj Komunię Świętą, czy jutro, abyśmy przyjęli Komunię Świętą po to, by być podobnymi do Boga, abyśmy zobaczyli, że każdy z nas potrzebuje tego doświadczenia ogarnięcia przez Wszechmogącego, że my potrzebujemy Jego zainteresowania, Jego pomocy, Jego miłosierdzia, nawet Jego jałmużny, to znaczy tej łaski, którą On daje bardzo hojną ręką. Czasami chodzi nawet o łaskę prawdy o nas, żeby siostro i bracie zobaczył czy zobaczyła te wszystkie miejsca, w których nie jesteś podobny do Jezusa i oddała Mu to. I oddał Mu te wszystkie przestrzenie. I nie bał się z tego wyspowiadać. Nie bał się prosić o miłosierdzie. Wyciągnąć ręce do Chrystusa. Zobaczyć każdy swój smutek, zagubienie, wstyd. Zobaczyć choroby swojego serca. Wszystkie więzienia, gdzie sam siebie ukrywam albo pozwalam na to, by ktoś mnie oplątał, opętał, spętał. Ograniczył, zobaczyć to wszystko w sobie i oddać to Chrystusowi. Uczynić z tego pierwociny, nawet jeśli mi się wydaje, że tak nie powinno być, że nie to powinienem ofiarować Bogu. Nie bój się tego. Oddaj wszystko, oddaj prawdę o swoim życiu. Zobacz, że Chrystus zna doskonale ciebie, twoją małość, zna każdy twój krzyż. On sam tego doświadczył. On zna ciebie po imieniu, zna całą twoją historię i przychodzi z uzdrowieniem. Przychodzi jako Bóg, który się troszczy, który przyjrzy ci się bardzo dokładnie, prześwietli całe twoje życie, nie po to, aby osądzić i odrzucić, ale po to, by uleczyć, byś zobaczył w sobie podobieństwo do Niego, podobieństwo do Jezusa. Właśnie tam, gdzie wydaje się to najbardziej nieprawdopodobne. Prośmy o to, siostry i bracia, dla siebie i dla tych wszystkich, z którymi spotkamy się na Eucharystii, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i dla tych wszystkich, których nie zobaczymy na razie w Kościele. Błagajmy Boga o łaskę, o podobieństwo do Niego, o życie z Nim, o życie bardzo blisko Jego serca. Amen.
Bogu niech będą dzięki.